Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na wykładzie z cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Centralna Prasa Konspiracyjna PPS-WRN w latach 1939-1944. O treściach zamieszczanych w tej prasie oraz o jej kolportażu opowie Państwu nasz dzisiejszy prelegent, pan Maciej Żuczkowski, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, którego witam bardzo serdecznie i oddaję głos.
Dzień dobry, dziękuję. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Postaram się opowiedzieć w miarę treściwie na temat funkcjonowania Centralnej Prasy Konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność, Równość, Niepodległość w okresie 39-44 i co ważne do wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstała na przełomie września i października 1939 roku konspiracyjna Polska Partia Socjalistyczna, funkcjonująca w latach II wojny światowej pod kryptonimem Wolność, Równość, Niepodległość, dalej PPS-WRN, była najważniejszą organizacją podziemną wywodzącą się z przedwojennego ruchu socjalistycznego. PPS-WRN wraz ze Stronnictwem Ludowym, Stronnictwem Narodowym i Stronnictwem Pracy przez większą część okupacji stanowiły tzw. Grubą Czwórkę, czyli krajowe zaplecze polityczne rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Zgodnie z decyzjami podjętymi w połowie października 1939 roku, w czasie jednej z pierwszych narad kierownictwa organizującej się wówczas partii, szefem jej pionu wydawniczego i propagandowego został widoczny na zdjęciu Zygmunt Zaremba, pseudonim Marcin. Przedwojenny członek najwyższych władz PPS, jeden z czołowych publicystów i ideologów partii. Początki działalności wydawniczej PPS-WRN różniły się od poczynań innych organizacji konspiracyjnych. Było to spowodowane z jednej strony doświadczeniami kierownictwa partii, zwłaszcza przewodniczącego CKW, Centralnego Komitetu Wykonawczego Tomasza Arciszewskiego oraz jej sekretarza generalnego Kazimierza Pużaka, ich udziału w rewolucji 1905 roku i późniejszej działalności w okresie niemieckiej okupacji Warszawy w czasie I wojny światowej, a z drugiej zaangażowaniem członków PPS w obronę stolicy we wrześniu 1939 roku. Pewien wpływ musiały mieć również posiadane informacje na temat polityki i niemieckich represji. W efekcie kierownictwo partii zadecydowało o rozpoczęciu działalności wydawniczej od zorganizowania sieci łączności i kolportażu, a dopiero potem postanowiono przystąpić do wydawania czasopism konspiracyjnych. Zorganizowanie sieci centralnego kolportażu, która po sformalizowaniu struktur partyjnych i powstaniu w 1943 roku Wydziału Prasowego została mu podporządkowana, powierzono Lucynie Woliniewskiej, Joannie. Przepraszam. W skład sieci wchodziło kilkanaście kobiet, mających ze sobą wcześniejszą działalność w strukturach PPS. Były to przeważnie żony i siostry znanych działaczy. Warto w tym miejscu wymienić ustalone przez badającego to zagadnienie historyka Andrzeja Czystowskiego personalia niektórych z nich. Były to m.in. Adela Purtalowa, Ada, jeżdżąca do Lublina i Rzeszowa, Stefania Krygierowa, pseudonim Stefa, jeżdżąca do Torunia, Bydgoszczy, Gdyni, Krystyna Strażycowa, pseudonim Krystyna, jeżdżąca do Radomia i Kielc, Anna Witkiewiczówna, pseudonim Marta, jeżdżąca do Łodzi, Sophie Siebert-Wojdan, pseudonim Zocha, odwiedzająca Łódź i Pabianice, Wanda Opman-Pol-Hanka, jeżdżąca do Dąbrowy Górniczej, do Częstochowy, do Katowic, Stanisława Majkowska-Loda, jeżdżąca do Białegostoku i Wilna, Wanda Jackowska, pseudonim Wanda, do Kalisza i Poznania oraz Maria Morawiecka, Mora, jeżdżąca do Lwowa. W ciągu mniej więcej miesiąca udało się im nawiązać łączność z niemal wszystkimi okręgowymi komitetami robotniczymi PPS, większymi ośrodkami klasowych związków zawodowych oraz organizacjami zajmującymi się oświatą i sportem robotniczym. Ich wyjazdy kurierskie, a także późniejsze przerzuty prasy były możliwe dzięki zaangażowaniu członków władz przedwojennego Związku Zawodowego Kolejarzy. Zorganizowana przez nich sieć łączności i kolportażu najsprawniej działała na terenie Generalnego Gubernatorstwa, ale również przez niemal cały okres wojny udawało się im zapewnić łączność z tradycyjnymi bastionami ruchu robotniczego, Łodzią i Śląskiem. Jeszcze na przełomie listopada i grudnia 1939 roku w mieszkaniu braci Łatkowskich, Edwarda Kulawego i Zygmunta Pawła, pseudonim, przy ulicy Puławskiej 17 w Warszawie zorganizowano pierwszy punkt rozdzielczy prasy konspiracyjnej, a od końca 1939 roku całość rozdziału prasy partyjnej przejął przedwojenny członek najwyższych władz partyjnych Stanisław Karpiński, pseudonim Stefan i Cyklop, z którym bardzo blisko współpracowali przypuszczalnie kierujący kolportażem PPS WRN, widoczny na zdjęciu Antoni Purtal, pseudonim Janek, oraz Wanda Opman, pseudonim Hanka. Według Zaręby tworzyli oni zgrany zespół, który z błyskawiczną szybkością potrafił rozdzielić otrzymany nakład według potrzeb rozmaitych ośrodków i roznieść go na odpowiednie punkty. Po aresztowaniu Purtala w czerwcu 1942 roku jego funkcję przejął Bolesław Gałaj, pseudonim Ryszard. Wspomniane przez Zaręby punkty były to podlegające Stefanowi lokale rozdzielcze prasy, które do końca kwietnia 1940 roku udało mu się zorganizować. Były trzy początkowo. Dla Warszawy i Okręgu Warszawskiego Warszawa Podmiejska w kawiarni prowadzonej przez Czesława Klima Cześka przy ulicy Mostowej 28 w Warszawie. Dla pozostałych terenów Generalnego Gubernatorstwa w sklepie z porcelaną prowadzonym przez Helenę Klim Teściową przy ulicy Jakowieckiej 5 oraz dla terenów włączonych do Rzeszy w zakładzie stolarskim Stanisława Gajewskiego Stenia przy ulicy Wroniej 36. W 1941 roku ten ostatni punkt z uwagi na zagrożenie dekonspiracją został zlikwidowany, a jego obowiązki przyjął punkt przy Jakowieckiej 5. Transportem prasy z powielarni, a później drukarni do tych punktów przez cały okres okupacji niemieckiej zajmowała się Aniela Sarnowska Nela, od 1942 roku korzystająca z pomocy dysponującego rikszą rowerową Teodora Miałkowskiego, pseudonim Kociak. Kolportaż wydanej w Warszawie prasy PPS WRN przebiegał według ściśle określonego schematu. Pakunki z prasą po odebraniu przez Nelę z powielarni, a potem drukarni dostarczane były do punktów rozdzielczych, skąd odbierały je kolporterki. Przekazywały je one następnie kolejarzom, którzy umieszczali je w wagonach służbowych lub pod węglem lub na tendrach lokomotyw lub w specjalnych skrytkach. Na stacjach docelowych przesyłki odbierane były przez kolporterki podróżujące tym samym albo dla bezpieczeństwa kolejnym pociągiem i one też dostarczały prasę miejscowym działaczom poszczególnych struktur partyjnych i rozliczały się z nimi za poprzednią dostawę. Następnie w ten sam sposób wracały one do Warszawy, gdzie przy okazji odbioru kolejnego transportu regulowały kwestie finansowe w punkcie rozdziału prasy. Jeśli chodzi o kolportaż czasopism na terenie Warszawy i w okolicach miasta, to za jego organizację odpowiedzialne były miejscowe struktury PPS WRN, ale w tym zakresie niewiele udało się ustalić. Początkowo, mniej więcej do połowy 1940 roku, odmiennie niż w innych organizacjach konspiracyjnych w PPS WRN zorganizowane było czytelnictwo prasy. Dostarczane poszczególnym komórkom organizacyjnym numery miały być czytane na zebraniach, a następnie zwracane. Warunkiem otrzymania kolejnego numeru był zwrot poprzedniego, który prawdopodobnie był wówczas niszczony. Zasada ta znacznie opóźniła zdobycie przez Niemców egzemplarzy prasy PPS WRN, ale jej ubocznym skutkiem jest brak zachowanego kompletu partyjnej prasy konspiracyjnej z pierwszego okresu działalności partii. Ostatnią różnicą pomiędzy czasopismami PPS WRN a innych organizacji konspiracyjnych była dosyć wysoka opłata za każdy numer czasopisma. W okresie okupacji nakładem PPS WRN ukazało się łącznie co najmniej 32 tytuły prasowe, przy czym minimum połowa z nich była drukowana w Warszawie, a pozostałe w różnych częściach okupowanego kraju. Spośród nich 5 miało charakter pism centralnych, drukowanych w Warszawie i stąd kolportowanych do sympatyków partii na znacznym obszarze okupowanej Polski. Spośród nich 1, nazwa Wolność, miało charakter polityczno-programowy, 4 zaś, podaje tytuły, Gwardia Ludowa, Robotnik w Walce, Wieś i Miasto oraz WRN miały charakter informacyjno-polityczny. Przed zwięzłym opisaniem poszczególnych tytułów centralnej prasy konspiracyjnej PPS WRN warto zacytować fragment niepublikowanych wspomnień wspomnianego wcześniej Zygmunta Zaręby, w którym opisuje on zarówno funkcjonowanie redakcji czasopism, jak i swoją w nich rolę. Cytuję. Wśród periodyków najważniejszą rolę odgrywał WRN, centralny organ partii. Obok ukazywały się periodycznie Wolność, Pismo Ideologiczne raz na 6 tygodni oraz tak samo co 6 tygodni Wieś i Miasto oraz Gwardia Ludowa. W ten sposób w ekspedycji na prowincję co 2 tygodnie można było przesyłać razem WRN i jedno z tych pism. Poza tym nieperiodycznie ukazywały się materiały do historii ruchu mas pracujących Polski i materiały do programu Polski Ludowej, a także cały szereg druków runner-typów. Centralna redakcja wydawała również szereg broszur. Moja rola polegała na koordynowaniu tych wydawnictw, zarówno pod względem ideologicznym, jak i stosownego rozmieszczania materiałów w poszczególnych pismach. Ważne też było, żeby każde pismo ukazało się w określonym z góry terminie i trafiło na odpowiedni termin ustalony dla kolportażu. Przychodziłem do redakcji 2, czasem 3 razy w tygodniu i przesiadywałem zwykle aż do godziny policyjnej. Dyktowałem artykuły, czytałem i poprawiałem nadesłane materiały. Specjalnie dużo wymagało dostosowanie rozmiarów materiału do każdego z pism, bowiem łamaniem numeru zajmował się sam drukarz. Doszliśmy do tego, że maszynopis idący do drukarni był co do literki dostosowany do rozmiarów stronnicy i szerokości szpalety. Koniec cytatu. Prasa centralna PPS WRN. Genezek pierwszego i najważniejszego partyjnego czasopisma w swoich wspomnieniach przedstawił ten sam Zaręba. Chodziło o stały komunikat dla powstającej sieci organizacyjnej, której członkowie nie zawsze mieli dostęp do radia. Zresztą wkrótce słuchanie radia zostało Polakom zakazane. Wrosła potrzeba zorganizowania tajnego podsłuchu radiowego i stały komunikat stał się koniecznością życiową. Uruchomione przeze mnie jeszcze w październiku pisemko informacyjne pod nazwą Informator, wydawane co parę dni, w miarę postępu czasu i zapotrzebowania, rozrosło się do paru kartek maszynopisu i przybrało charakter pełnego przeglądu wydarzeń. Na zdjęciu widać jeden z numerów Informatora i tak jak była wcześniej mowa, nie wszystkie numery zachowały się do dzisiaj z uwagi właśnie na zasady konspiracyjne. Jakość zachowanych numerów też jest, można powiedzieć, że dosyć słaba. Poza tym niezwykle lakonicznym opisem początków Informatora dysponujemy jedynie garścią informacji na jego temat. Według badającego to zagadnienie prasy PPS WRN w Warszawie, wspomnianego wcześniej Andrzeja Czystowskiego, pierwszy numer w objętości 4 stron i formacie A4 nosił datę listopad 39. Z braku dostępu do innej metody powielania został on przepisany w 100 kopiach na maszynie przez Wandę Kłyszewską-Dziunię i przesłany do organizacji terenowych z zaleceniem powielania go na miejscu. W ten sposób do końca roku miano przepisać na maszynie, a następnie rozkolportować 8 kolejnych numerów pisma o łącznej objętości 47 stron maszynopisu. Z dostępnych wspomnień wynika, że z całą pewnością pismo w tym okresie dotarło do Radomia. Od początku w czasopiśmie przyjęto zasadę unikania języka socjalistycznego, by jak podkreślił ten sam wspomniany wcześniej Zaręba, nie ściągać uwagi wroga na koła PPS. Począwszy od grudnia 1939 roku, w nagłówku poszczególnych numerów zaczęto umieszczać daty ukazywania się, dodając przy tym słowo tydzień, które przez niektórych badaczy uznane zostało za tytuł czasopisma w tamtym okresie. Począwszy od przełomu 1939 i 1940 roku, z tytułu usunięto nazwę Informator, obok której już we wcześniejszym okresie pojawił się akronim WRN, który od tej pory stał się tytułem czasopisma. Od 11 stycznia przez kolejne 2 miesiące ukazało się 8 numerów czasopisma łącznej objętości 43 stron maszynopisu. Równocześnie do kierownictwa partii dotarły informacje, że zasada przesyłania pojedynczych numerów i przypisywania ich przez organizacje terenowe jest zbyt skomplikowaną. I w terenie nie nadążano z powielaniem kolejnych numerów, co ostatecznie doprowadziło do oszacowania minimalnego zapotrzebowania na czasopismo na poziomie około 2000 egzemplarzy. Według dostępnych informacji zapotrzebowanie to następnie podzielono przez dwa i rozpoczęto wydawanie powielanego WRN, którego pierwszy numer ukazał się 8 marca 1940 roku. Matryce powielaczowe napisała Wanda Kłyszewska, a samo powielanie numeru na urządzeniu wypożyczonym z biura centrali z Połem było zasługą Zygmunta Łatkowskiego. Łącznie w ciągu kolejnych około 2 miesięcy miało się ukazać 9 powielonych numerów, każdy w formacie 22 na 35 cm i objętości około 6 stron. Zanim jeszcze ukazał się pierwszy numer powielany WRN w lutym 1940 roku, kierownictwo partii rozpoczęło przygotowania do wydawania pisma drukiem. Wówczas to ówczesny kierownik sekcji wydawniczej, Ferdynand Czernowski Hipek Ferdek, za pośrednictwem swojego zastępcy, Aleksandra Skrzyńskiego, pseudonim Hrabia, podjął rozmowy z właścicielami warszawskich drukarni. Po uzgodnieniu szczegółów współpracy, to Czernowski zajął się dostarczaniem rękopisów, umawianiem terminów, odbioru gotowych druków i regulowaniem kwestii finansowych. Korektą zajmowała się wspomniana wcześniej Wanda Kłyszewska. Pierwszy drukowany numer WRN, widoczny tutaj, ukazał się z datą 10 maja 1940 roku z drukarni Edmunda Piurewicza przy ulicy Chorzej 9 w nakładzie około 3000 egzemplarzy w formacie A5 i objętości 8 stron. Począwszy od czerwca tego roku WRN wymiennie zaczęto drukować w drukarniach Piurewicza i większej od niej Kazimierza Wojtyńskiego przy ulicy Chorzej 48. 4 pierwsze numery pisma ukazały się w nakładzie 3000 egzemplarzy, a kolejne 4500. W trakcie 1940 roku pismo przeszło ewolucję częstotliwości ukazywania się. I tak w okresie od maja do września było to mniej więcej raz w tygodniu, następnie do końca listopada co 10 dni i wreszcie od 1 grudnia co 2 tygodnie. Tą częstotliwość WRN zachował do czerwca 1944 roku, kiedy to w związku z rozpoczęciem wydawania robotnika pismo przestało się ukazywać. Według Czystowskiego zmniejszenie częstotliwości ukazywania się WRN było związane z trudnościami z tak częstym kolportażem pisma poza Warszawę oraz ze świadomością, że wojna potrwa kilka lat. Mniejszej częstotliwości towarzyszył wzrost nakładu do około 8,5 tysiąca egzemplarzy, w którym WRN ukazywał się do końca 1942 roku. Od stycznia 1943 nakład zwiększono o 500 sztuk, które było przeznaczone dla Śląska. Rzadsze wydawanie WRN bez wzrostu objętości pisma było równoznaczne z mniejszą ilością informacji przekazywanych czytelnikom, co do pewnego stopnia, począwszy od 1941 roku, zaczęło być równoważone pojawieniem się innych tytułów prasowych partii oraz wydawnictw nieperiodycznych. Rozpoczęcie ich wydawania wymusiło przeniesienie druku WRN do obiektu Druk Prasa należącego do Władysława Łęckiego i Apolinariego Wojtczaka, gdzie był on drukowany do końca 1943 roku. Po aresztowaniu przez Niemców obu właścicieli i części pracowników, począwszy od stycznia 1944 roku, WRN był drukowany w tajnej drukarni delegatury rządu RP na kraj przy ulicy Przemysłowej w Warszawie. Równocześnie doszło do zwiększenia nakładu pisma o kolejny 1000 sztuk, który także był przeznaczony dla Śląska. 18 czerwca 1944 roku ukazał się pierwszy numer konspiracyjnego robotnika z tradycyjną winietą z okresu przedwojennego, którą uzupełniono znaczkiem z akronimem nazwy partii. Tytuł ten zastąpił zarówno WRN, jak i ukazującego się od września 1943 roku robotnika w walce. Symbolicznie przywrócono kolejną numerację pisma, dodając do numeru ostatniego robotnika, który ukazał się 24 września 1939 roku, miał numer 7899, 142 numery informatora i WRN oraz 18 numerów robotnika w walce. W efekcie pierwszy konspiracyjny numer pisma ukazał się z podwójną numeracją 8060 na 1. Zmianie tej towarzyszył sentymentalny artykuł, z którego lektury wyłania się znaczenie ponownego wydawania pisma noszącego tradycyjny tytuł Robotnik dla socjalistów. Zacytuję jego fragment. Niecodzienną uroczystość mamy dzisiaj w naszej małej redakcji, w całej naszej partii i z pewnością w całej Polsce. Oto stajnego skarbca, pilnie strzeżonego przed obcym wrogiem i domorosłym złodziejem, wydobyty został stary, z pokolenia na pokolenie przekazywany klejnot, diadem nagłówkowy robotnika. Proszę przyjrzeć się uważnie staremu, dobrze znanemu napisowi. Nie odgięły się w nim żadną stronę piękne linie drogich 8 liter. Nie straciły blasku drobniejsze paciorki haseł. Nie trzeba specjalisty znawcy. Każdy rozpozna, że ma przed sobą jeden z prawdziwych klejnotów Polskiej Partii Socjalistycznej. Przybyła mu tylko jedna ozdoba. W lewym rogu nagłówka, niby klamra spinająca kolię, widnieje prosty ornament WRN. Dar i wkład pokolenia, które pieczętowało się tym znakiem podczas straszliwych lat wojny i okupacji. Klamra spinająca lata wolności z latami walki o nową wolność. To godło bojowe. Order walczących o wolność, równość, niepodległość. Symbolizuje też wierność dla dawnych ideałów, robotę podziemną, najtrudniejszą w dotychczasowych dziejach PPS i nieustępliwość, twardą i zaciętą, hartowaną nieustannymi uderzeniami wroga. Koniec cytatu. Łączny nakład informatora, WRN i robotnika wyniósł około 1 030 000 egzemplarzy. Według Andrzeja Czystowskiego przez cały okres wydawania pisma zespół wydawniczy tworzyli Zygmunt Zaręba i Stanisław Niemyski. Przepraszam. Wieś i miasto. Głównym powodem rozpoczęcia wydawania czasopisma były chęć z jednej strony wzmocnienia istniejącego wówczas porozumienia między PPS-WRN a Stronnictwem Ludowym, a z drugiej rozbudowy wiejskiej organizacji partyjnej. Pierwszy numer pisma ukazał się najprawdopodobniej w październiku 1940 roku. Przez w zasadzie cały okres ukazywania się pisma jego kolejne numery wydawane były nieregularnie. A jako, że do 1943 roku ich nie numerowano, to trudno nawet z całą pewnością powiedzieć, ile ich było. Najprawdopodobniej jednak w 1940 roku ukazał się jeden, w 1941 trzy, w 1942 dziewięć, w 1943 roku siedem i w 1944 roku trzy numery pisma, przy czym ostatni w lipcu tego roku. Nakład pisma miał się wahać od 2,5 do 8 tysięcy egzemplarzy, zaś łączny miał wynieść 54 tysiące sztuk. Pismo to było drukowane w drukarniach należących do Piurewicza i Wojtyńskiego lub według innych badaczy w drukarniach należących do tajnych wojskowych zakładów wydawniczych. Redaktorami Wieś i Miasto przez cały okres ukazywania się pisma byli Stanisław Niemyski oraz Józef Dzięgielewski. Gwardia Ludowa. Było to czasopismo przeznaczone dla członków formacji wojskowej tworzonej przez partię. Pierwszy numer pisma ukazał się w połowie sierpnia 1941 roku na Dzień Żołnierza. Do końca tego roku ukazało się jeszcze dwa numery pisma, a w ciągu kolejnych lat pismo ukazywało się regularnie 8 razy do roku, co mniej więcej 6 tygodni. W 1944 roku ukazało się jednak tylko dwa numery w styczniu i kwietniu. Łącznie wydano 21 numerów pisma. Nakład pojedynczego numeru wahał się od 2 do nawet 10 tysięcy egzemplarzy w 1944 roku, zaś łączny nakład Gwardii Ludowej miał wynieść około 95 tysięcy sztuk. W wydrukowanych wspomnianych wcześniej drukarniach Piurewicza i Wojtyńskiego. Gwardia Ludowa była redagowana przez porucznika Bronisława Wertheima Rozłuckiego przy współpracy z majorem Włodzimierzem Miszewskim, pseudonim Władysław Szklarz, oraz Kazimierzem Domosławskim, pseudonim Kazik Zakręt. Po aresztowaniu przez Niemców tego pierwszego w skład redakcji wszedł jeszcze Jan Rosner, pseudonim Piotr. Wolność. Jedynym pismem o charakterze polityczno-programowym, które od jesieni 1941 roku można uznać jako wydawane przez PPS-WRN, była Wolność. Zadania, jakie postawiła przed sobą jego redakcja, przedstawiono we wstępniaku do 15 numeru, wydanego w październiku 1941 roku. Sprowadzały się one do podjęcia prac programowych, które w założeniu miały być dopełnieniem ogłoszonego kilka miesięcy wcześniej programu Polski Ludowej. Nakład wolności wahał się od około 1000 egzemplarzy w 1940 roku do 2500 w latach 1943-1944 i całościowo miał wynieść 78 tysięcy egzemplarzy. Jeśli chodzi o częstotliwość ukazywania się pisma, to od momentu pojawienia się na jego pierwszej stronie winiety w WRN pod koniec 1941 roku aż do lipca 1944 roku pismo ukazywało się z jednym tylko wyjątkiem raz na kwartał. Tu trzeba dodać, że we wcześniejszym okresie pismo ukazywało się bez winiety WRN, było bowiem wydawane przez mniejszą grupę wywodzącą się również z PPS, ale z tego powodu nie jest uznawane za oficjalny tytuł partii, ponieważ nie posiadał akceptacji. Skład redakcji Wolności po podporządkowaniu jej PPS-WRN we wrześniu, październiku 1941 roku z uwagi na sprzeczność dostępnych na ten temat relacji jest dzisiaj nie do odtworzenia. Jednak z pewnością zasiadał w nim Zbigniew Micner, pseudonim Piotr, a przynajmniej okresowo z Wolnością współpracowali również Henryk Grenieski, Andrzej Nowicki, Józef Stopnicki oraz Aniela Steisenbergowa. Można również przyjąć, że nad całością treści publikowanych w piśmie czuwał Zaręba, robotnik w walce. Genezą rozpoczęcia przez PPS-WRN wydawania tego czasopisma była prawdopodobnie decyzja kierownictwa partii, podjęta w trakcie konferencji zjednoczeniowej na początku czerwca 1943 roku o stopniowym wprowadzaniu symboliki PPS. Stąd też w tytule nowego pisma znalazł się wyraz robotnik oraz począwszy od drugiego numeru charakterystyczna winietka. Z założenia robotnik w walce było to pismo przeznaczone dla oddziałów milicji PPS-WRN oraz organizowanych przy jej pomocy komitetów fabrycznych i komitetów blokowych. Pismo ukazywało się początkowo począwszy od września 1943 roku w nakładzie około 5 tysięcy egzemplarzy drukowanych we wcześniej wspomnianych drukarniach Piurewicza i Wojtyńskiego w mocno nieregularny sposób. Dopiero od stycznia 1944 roku do czerwca tego roku, kiedy pismo przestało się ukazywać w związku z wydaniem robotnika, kolejne numery wypuszczono regularnie co 2 tygodnie. Ogółem ukazało się 18 numerów pisma o łącznym nakładzie 90 tysięcy egzemplarzy. Jego redaktorami byli członkowie Komendy Głównej Milicji PPS-WRN. Franciszek Białas, pseudonim Góralczyk, i Władysław Wilczyński, pseudonim Gnat. Tematyka prasy PPS-WRN w okresie okupacji. Omówienie zawartości czasopism centralnych partii należy zacząć od oczywistej, ale mimo to koniecznej konstatacji, że ich treść była odzwierciedleniem poglądów kierownictwa partii, szczególnie czuwającego nad pionem propagandowym Zaręby, na zmieniającą się sytuację wojenną i polityczną. Z tego powodu nie można ich postrzegać oddzielnie od reszty działań podejmowanych przez kierownictwo partii. I to było też główną przyczyną, dlaczego na niektóre tematy wypowiedzi partyjnej prasy pozostawały przez cały okres stałymi. Na przykład w kwestii stosunku do okupanta niemieckiego, a na inne poglądy te niekiedy nawet mocno i wielokrotnie ulegały zmianie. Między innymi w kwestii stosunku do kolejnych rządów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie czy delegatury rządu na kraj. Treść artykułów publikowanych na łamach centralnej prasy konspiracyjnej partii zależała także od charakteru czasopisma, na którego łamach zostały one ogłoszone. Inne teksty publikowane na łamach polityczno-programowej Wolności, a odmienne w informacyjno-politycznym WRN, zależało to również od grona odbiorców, do których pismo było skierowane. O czym innym i w inny sposób pisano w mającym na celu wzmocnienie i propagowanie współpracy robotniczo-chłopskiej wieś i miasto, a o czym innym w przeznaczonych dla żołnierzy i milicjantów Gwardii Ludowej czy robotników w walce. Zagadnienia poruszone w tekstach opublikowanych na łamach prasy konspiracyjnej partii można umownie i w pewnym uproszczeniu podzielić na cztery kategorie. Wiadomości wojennych, wypowiedzi na temat obu okupantów i ich stronników, konspiracyjnego życia politycznego oraz programowe. Do tej pierwszej kategorii należą wszystkie artykuły informujące o przebiegu działań wojennych, między innymi tutaj widoczne. Przede wszystkim na frontach europejskich, tak zachodnim, jak i począwszy od 1941 roku wschodnim. Oraz od grudnia 1941 roku również daleko wschodnim, o którym siłą rzeczy pisano mniej i rzadziej, a także pojawiające się na ten temat informacje miały zazwyczaj większe opóźnienie. Artykuły na ten temat pojawiały się niemal w każdym numerze Informatora i kolejnych jego emanacji, WRN i Robotnika, a także w Gwardii Ludowej, Robotników w Walce oraz nieco rzadziej również we Wsi i Miasto. Brakowało ich jedynie w Wolności, co należy tłumaczyć profilem samego pisma. Teksty oparte na nasłuchu radiowym były niemal zawsze pisane w taki sposób, aby z jednej strony zawierać podstawowe wiadomości, ale z drugiej, aby podtrzymać nadzieję i wiarę czytelników w ostateczne zwycięstwo koalicji antyhitlerowskiej i odrodzenie państwa polskiego. Elementem tego samego zagadnienia było opublikowanie na łamach prasy PPS-WRN artykułów na temat walk toczonych przez polskie siły zbrojne we wszystkich trzech ówczesnych domenach działań zbrojnych – lądowej, morskiej i powietrznej. Co zrozumiałe, teksty te koncentrowały się na podkreśleniu polskich zwycięstw i męstwa, i to nawet w sytuacjach, gdy informowały one o znacznych polskich stratach, czy o walkach, w których alianci zostali pokonani. W mniej oczywisty sposób z zagadnieniem przebiegu wojny związane jest również to, co w prasie PPS-WRN pisano o alientach zachodnich, zwłaszcza Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dopiero po dotarciu do kraju informacji o poparciu przez premiera Churchilla sowieckich roszczeń odnośnie tzw. polskich kresów wschodnich wiosną 1944 roku, pojawiły się w partyjnej prasie pierwsze krytyczne wypowiedzi na jego temat, ale nadal zachowano wiarę i zaufanie do prezydenta Roosevelta i Stanów Zjednoczonych. Do tego czasu w prasie partyjnej wielokrotnie wyrażono głęboką wiarę w sojuszników zachodnich i z ich poparciem wiązano nadzieję na odbudowę niepodległego państwa. Do tej samej kategorii należy zaliczyć również bardzo liczne pojawiające się w prasie PPS-WRN artykuły dotyczące szeroko rozumianej sytuacji na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich, obecne zasadniczo w każdym numerze Informatora, WRN, Robotnika, a także w większości Wsi i Miasta, Gwardia Ludowa i Robotnika w Walce. W pojawiających się na łamach prasy partyjnej licznych tekstach informowano zarówno o generalnej sytuacji ludności, między innymi żywnościowej czy mieszkaniowej, jak i o niemieckich zbrodniach popełnionych na ludności polskiej oraz żydowskiej. Pisano bardzo dużo o sytuacji, o mordach popełnionych na ludności żydowskiej. Stworzono rodzaj pewnej kroniki. Ten temat pojawiał się niemal w każdym numerze, począwszy od 1942 roku. Z ogromną sympatią pisano również o wydarzeniach w getcie, o walce, o powstaniu, a także o tragedii dokonującej się na oczach pozostałych mieszkańców miasta. Dużo uwagi w prasie poświęcano losom więźniów obozów koncentracyjnych, rzezi wołyńskiej, czy wreszcie działalności podziemia, przy czym przez większość czasu starano się nie podkreślać i nie wskazywać, kto konkretnie przeprowadził jakie wymierzone w Niemców działania, starając się nie naprowadzić okupanta na żaden ślad podziemia. Jeśli chodzi o informacje z terenu okupacji sowieckiej, to w prasie PPS-WRN było ich znacznie mniej i pojawiały się w zasadzie tylko w 1940 roku. Przepraszam. Do drugiej umownej kategorii zaliczyć należy teksty dotyczące obu okupantów i ich stronników. Przy czym o ile zasadniczo kolaborantami niemieckimi publicyści PPS-WRN się nie zajmowali, gdyż osoby te nie stanowiły zwartego stanowiska i oni nie odgrywały istotnej roli politycznej, to już o zwolennikach Rosji Sowieckiej w prasie partyjnej pisano regularnie. Zwłaszcza po powstaniu Polskiej Partii Robotniczej na przełomie 1941 i 1942 roku. I za każdym razem czyniono to w bardzo ostrych słowach, wprost zarzucając im zdradę i zaprzedanie się wrogowi Polski. Dla PPS WRN stosunek do Polskiej Partii Robotniczej był bowiem funkcją tego, jak oceniali oni politykę rosyjską i jej cele. Tutaj nie mieli żadnych złudzeń. Należy pamiętać, że kierownictwo partii miało doświadczenie zarówno rewolucji 1905 roku, jak wielu z nich uczestniczyło też w rewolucji bolszewickiej, a później w obronie Polski w 20 roku, a zatem nie można było mówić o żadnym zaufaniu i nie posiadano żadnych złudzeń co do możliwej współpracy z Rosją sowiecką. Jeśli chodzi o stosunek partyjnych publicystów do III Rzeszy Niemieckiej i faszyzmu, to ten przez cały okres wojny był jednoznaczny i zgodny z poglądami niemal wszystkich mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa, w rezultacie czego partyjni publicyści nie widzieli potrzeby zbyt częstego wracania do tego zagadnienia, aczkolwiek pisano również na przykład o Włoszech faszystowskich i w tym kontekście odnoszono się do polskich partii politycznych mających podobne poglądy. Odmiennie, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, późniejszym powstaniu PPR oraz podjęciu przez tą partię aktywnych działań propagandowych, wyglądała częstotliwość pisania o Rosji sowieckiej. Kierownictwo partii, postrzegające państwo kierowane przez Stalina jako kontynuację zawsze imperialnej Rosji, widziało w niej zagrożenie nie tylko militarne, ale również propagandowe w walce o poparcie polskiego społeczeństwa. W efekcie ilość artykułów, w których podejmowano kwestie sowieckiej polityki, jej celów, popełnianych zbrodni, ale też i komunizmu jako takiego, wzrastała w znaczącym stopniu wraz z trwaniem wojny. Nie bez znaczenia był także fakt postrzegania przez szerokie rzesze społeczeństwa ideologii socjalistycznej i komunistycznej jako pokrewnych, co w dużej mierze wymuszało na socjalistach szczególnie ostrą polemikę z nimi. Prawdopodobnie pewną rolę odgrywały również sytuacje Zygmunta Zaremby, który przed wybuchem wojny, jeszcze pod koniec lat 30. był przez komunistów z uwagi na swoje stanowisko oskarżany o współpracę z organami bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej i w tej sytuacji trudno się spodziewać, aby miał on jakiekolwiek sympatię względem ruchu komunistycznego czy wobec osób związanych z tym programem politycznym. Do trzeciej kategorii zaliczyć należy artykuły prasy konspiracyjnej dotyczące szeroko rozumianych zagadnień politycznych. Znalazły się więc tutaj teksty dotyczące relacji partii z kolejnymi rządami RP na uchodźstwie, delegatami rządu i podległymi im strukturami, pozostałymi stronnictwami politycznymi Wielkiej Czwórki, a także z innymi mniejszymi organizacjami konspiracyjnymi odwołującymi się do dziedzictwa przedwojennej PPS. Tutaj warto wspomnieć, że to szczególnie w tych artykułach odnoszących się do tych zagadnień widać, jak bardzo zmieniała się polityka partyjna i jak bardzo dążono do realizacji konkretnych celów. I tutaj podam krótki przykład relacji ze Stronnictwem Narodowym, czyli partią, która przed wojną była postrzegana przez socjalistów jako arcywróg, jako ktoś, z kim dopuszczano możliwość nawet zaangażowania się w wojnę domową w momencie zakończenia okupacji. I początkowo wszystkie artykuły były pisane w tym duchu. Obóz narodowy był oskarżany o faszyzm, o jakichś zwolenników, może nie Hitlera, ale Mussoliniego już owszem. Pojawiały się najostrzejsze sformułowania pod jego adresem, aby z czasem, kiedy okazało się, że istnieje możliwość współpracy w warunkach konspiracyjnych, a także trwająca okupacja, ponoszono straty, w pewien sposób zatarły różnice pomiędzy partiami, była możliwość współpracy. Tutaj widać winietę tytułu prasowego, w którym informowano o zawarciu porozumienia stronnictw politycznych i to był taki szczyt pokazujący, że socjaliści mogą współpracować z narodowcami. Od tego momentu zasadniczo w prasie PPS WRN nie pojawiły się już ataki na Stronnictwo Narodowe. Całość ataków przeniesiono na obóz narodowo-radykalny, a zatem na takie skrajne skrzydło obozu narodowego, które od tego momentu oskarżano w najostrzejszych słowach o różnego rodzaju zbrodnie, o działalność, która była wywrotową. Uważano, że to oni są odpowiedzialni za przelewanie krwi, również socjalistów, a także miejscami zrównowano ich wręcz nawet z Niemcami. Jeżeli chodzi o stosunek do rządu, socjaliści początkowo próbowali również na łamach prasy konspiracyjnej narzucić pewną politykę, pewną optykę patrzenia na możliwości działania rządu. I tutaj również widać ewolucję nastawienia względem tego, względem kolejnych rządów generała Sikorskiego, później Mikołajczyka, i szczególnie dobrze jest to widoczne już przy ostatnim gabinecie, aczkolwiek z końca 1944 roku, 1945, Tomasza Arciszewskiego. A zatem w kontekście politycznym prasa PPS-WRN służyła realizacji konkretnych celów. Widać i można je zidentyfikować, przeglądając kolejne jej numery. Do ostatniej kategorii należy wreszcie zaliczyć artykuły dotyczące szeroko rozumianych zagadnień programowych. Co prawda najważniejszy partyjny dokument, program Polski Ludowej, opublikowany w 1941 roku, ukazał się jako oddzielna broszura, to jednak na łamach partyjnej prasy konspiracyjnej opublikowano szereg artykułów rozwijających zawarte w nim koncepcje, bądź też dotykających zagadnień z różnych powodów w nim powiniętych. Były to teksty dotyczące m.in. oświaty, kultury, polityki zagranicznej, rolnictwa, gospodarki, konstytucji, ustroju państwa, zbiorowego bezpieczeństwa i Federacji Europejskiej, roli religii, kapitalizmu, socjalizmu, celów wojny, mniejszości narodowych, przyszłej armii, granic odrodzonej Polski, a także terenów postulowanych. Przedstawiony powyżej przegląd treści nie wyczerpuje oczywiście całości poruszanych w prasie proweniencji PPS-WRN zagadnień. Niemniej jednak daje on pojęcie o tym, co szczególnie znajdowało się w polu zainteresowania socjalistycznych publicystów i na co chcieli oni zwrócić i do czego przekonać swoich czytelników, ale też to, co chcieli oni przekazać swoim politycznym oponentom. Reasumując, oceniając całokształt prasy konspiracyjnej PPS-WRN, której w czasie okupacji, która ukazywała się w latach 40-44, warto wspomnieć, że w sumie było to ponad 1 300 000 egzemplarzy partyjnej prasy. A zatem jak na warunki konspiracyjne, warunki wojenne, całkiem sporo, co należy docenić. Z drugiej strony trzeba zachować jednak właściwą optykę, to znaczy w warunkach wojennych, kiedy nie można było organizować spotkań, sesji, żadnych konferencji ani wiecy, była to tak naprawdę jedyna metoda, w jaką kierownictwo partyjne mogło przekazać swoim stronnikom swoją perspektywę, swój program i swoją wizję. A zatem trzeba pamiętać, że niekoniecznie chodziło tutaj o obiektywizm, ale o realizację politycznych celów. Stąd też konkretny ton, konkretne informacje, które się w prasie pojawiały, albo też po prostu się nie pojawiały. I wreszcie na zakończenie warto pamiętać o tym, o czym pisał Aleksander Kamiński, kiedy sam mówił o wydawanych przez siebie czasopismach konspiracyjnych, o taką pewną zasadę balansowania, a zatem o to, że prasa konspiracyjna oprócz informowania miała też wpływać na postawę społeczeństwa polskiego. Więc pewne informacje wzmacniano, aby podbudować nastrój społeczeństwa, szerzyć optymizm i wiarę w zwycięstwo, a pewne informacje pomniejszano, starając się jak gdyby dodatkowo ludzi nie obciążać. Dziękuję Państwu serdecznie.
Bardzo dziękuję panu Maciejowi Żuczkowskiemu za wykład, za przybliżenie centralnej prasy konspiracyjnej PPS-WRN. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny po wakacyjnej przerwie 19 września o godzinie 17. Serdecznie Państwa zapraszam.